Partnerem podcastu jest Fundacja mBanku, popularyzator matematyki, wydawca bezpłatnych książek i e-booków edukacyjnych. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
przeprowadzimy quiz. Możesz sprawdzić z nami swoją wiedzę ekologiczną.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Piotr Cieśliński, dziennikarz działu Nauka Gazety Wyborczej.
Jarosław Kopeć, dziennikarz działu Danych Gazety Wyborczej.
Chciałem zadać Jarkowi dzisiaj 5 pytań, zagadek ekologicznych, żeby sprawdzić, czy ma dobrą intuicję, jeśli chodzi o ekologię, przyrodę, zasoby ziemi i to, jak te zasoby wykorzystujemy grabieżczo.
No ja oczywiście postaram się odpowiedzieć na Piotrka pytania, a jeśli nie będę znał odpowiedzi, to tylko po to, żeby pozwolić czytelnikom dowiedzieć się razem ze mną, jaka jest poprawna odpowiedź. Także wszystkie moje błędy są wyłącznie reżyserowane.
A Jarek nie ma pojęcia, jakie pytania zadam, bo chciałem mu to oczywiście zdradzić przed audycją, ale honorowo odmówił.
Po prostu chcę, żeby słuchacze mieli naprawdę autentyczne doświadczenie.
A więc pytanie pierwsze. Czy woda, którą zużywa przeciętny mieszkaniec Polski w ciągu całego swojego życia, wypełni basen olimpijski?
Wydaje mi się, że basen olimpijski to nie jest aż tak dużo. Basen olimpijski ma 50 metrów, kilka torów. Zawsze jestem zdziwiony, kiedy widzę rachunki za wodę. Wydaje mi się nieprawdopodobne, że tę wodę, którą zużywam, można w ogóle liczyć w metrach sześciennych, więc powiedziałbym tak, przeciętny Polak zużyje w ciągu swojego życia wodę, przynajmniej tyle jej zużyje, ile mieści się w basenie olimpijskim. Czy to poprawna odpowiedź?
Zanim powiem, to teraz chciałem się zapytać ciebie, czy ty wiesz, ile zużywasz wody w ciągu miesiąca? Czy patrzysz na swoje rachunki za wodę?
Szczerze mówiąc nie, staram się jak najmniej patrzeć na rachunki.
Okej, więc powiem ci, przeciętny Polak zużywa 100 litrów wody dziennie. No to łatwo przeliczyć sobie, że to jest w ciągu miesiąca około 3 metrów sześciennych wody. Przeciętny Polak. Ja ci powiem, że ja spojrzałem na swój rachunek, jak się dowiedziałem o tych rachunkach. I okazało się, że ja zużywam więcej niż średnia. Fatalnie.
Ale to dlatego, że bardzo dbasz o to, żeby się nawodnić, czy obsesyjnie bierzesz prysznic?
Nie, prawdopodobnie chodzi o podlewanie. Aha. Mam strasznie dużo kwiatów i po prostu przy tym gorącym lecie musiałem je podlewać bardzo mocno i to z wodociągu, wodą. To jest taki moment, kiedy sobie pomyślałem, coś muszę z tym zrobić. No dobra, ale teraz tak, masz rację. Prawie dokładnie zużywamy w ciągu całego swojego życia tyle wody, ile wchodzi do basenu olimpijskiego. Tak jak mówisz, to się nie wydaje wcale dużo, prawda? Ale teraz pomnóż to przez liczbę mieszkańców Polski, liczbę mieszkańców świata i tak dalej, i tak dalej. To jest dużo. A w dodatku okazuje się, że Polska ma strasznie małe zasoby wody. W przeliczeniu na jedną osobę, na rok, ta dostępna woda w Polsce to jest 1600 metrów sześciennych ledwie. To jest poniżej granicy, którą ONZ uznaje za niedobór.
I czy to oznacza, że zużywamy wody więcej niż jej mamy?
Jeszcze nie w tej chwili, ale to nam grozi.
No cóż, trzeba będzie chyba jakoś zmienić nawyki albo zacząć przynajmniej zbierać deszczówkę.
Tak, ale teraz ci powiem, żeby ten obraz był pełniejszy, że to, co zużywamy, tą wodę, którą zużywamy z kranów, prawda, i wykorzystujemy do picia, do zmywania, do spłukiwania toalet, to jest tylko 12% wody, którą w Polsce się zużywa. A większość idzie, jest używane w rolnictwie, w produkcji, w przemyśle, więc...
Czyli to by oznaczało, że tak naprawdę, gdybyśmy chcieli korygować to, co robimy sami, czyli zużywać wody mniej po prostu w domu, to jest tylko drobny kawałek problemu, o którym rozmawiamy.
Bardzo drobny. I tego dotyczy moje drugie pytanie. Czy ilość wody potrzebnej do wyprodukowania hamburgera przewyższa tą ilość wody, jaką wypijasz w ciągu roku?
To pytanie jest ustawione inaczej niż się spodziewałem. Wiem, że produkcja wołowiny czy mięsa wołowego jest generalnie najbardziej prawdopodobnie zużywającą wodę formą żywności, jaką jemy, prawdopodobnie za wyjątkiem któregoś rodzaju orzechów, jeśli się nie mylę.
Brawo, masz rację. Wołowina jest na topie, tak?
Tak, no bo to po pierwsze skomplikowane jest to, że najpierw trzeba wyprodukować paszę, którą te krowy się karmi, potem same krowy zużywają tę wodę, potem cały proces technologiczny i to wszystko, także wiem, że jest tego bardzo dużo. Ale jak to odnieść do twojego pytania?
Tak. Dziennie wypijasz powiedzmy 2 litry wody. Tyle, przynajmniej tyle się powinno wypijać. A więc jak przemnożyć to przez liczbę dni, 365, no to wychodzi, że rocznie wypijasz 730 litrów wody. Mhm. Jak to teraz się ma do ilości wody, jaka jest potrzebna, żeby wyprodukować jednego hamburgera?
No cóż, myślę, że intuicja mi podpowiada, że na tego hamburgera pójdzie mniej wody, niż ja zużyję w ciągu roku, ale prawdopodobnie się mylę.
Mylisz się, więcej. Produkcja jednego kilograma wołowiny wymaga 15 tysięcy litrów wody. 15 tysięcy litrów, strasznie dużo, prawda? To się można aż złapać za głowę, ale takie są fakty. A więc, no powiedzmy, hamburger to nie jest kilogram, tak? Niech ten hamburger ma 200 gramów. Taki niewielki hamburger. Z tego wynika, że do produkcji jednego hamburgera potrzeba 3000 litrów wody. Wobec tych 700 litrów, które wypijamy w ciągu roku, to jest naprawdę...
To jest niesamowite, ale to jeszcze bardziej pokazuje, że wiesz, taka moja pierwsza intuicja, kiedy rozmawiamy o wodzie, jest taka, żeby, nie wiem, rzadziej ją spuszczać, albo ostrożniej brać prysznic, albo, no nie wiem, jakoś oszczędzać w takich drobnych wymiarach, ale potem mówisz mi, że jeden hamburger w ciągu roku w zasadzie niweczy całe moje wysiłki.
Absolutnie, więc chyba większy wysiłek należałoby wnieść tutaj, żeby na przykład jeść mniej mięsa, tak?
Albo jeść mniej mięsa, albo może po prostu skala tego problemu jest za duża, żeby nasze drobne, indywidualne decyzje mogły na to wpłynąć i być może po prostu potrzebujemy systemowych rozwiązań.
Również. Ale ja jestem jednak za tym, żeby jeść mniej mięsa, ograniczyć hodowlę bydła, dlatego że ta hodowla bydła tak naprawdę to nie tylko zużycie wody, prawda? Ale zabieranie lasów pod uprawy, pasz i nawożenie tych pasz, co się kończy tym, że stosujemy środki chemiczne, które zatruwają wody, rzeki i morze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale chciałem tylko powiedzieć, że w drugiej miałem przynajmniej w połowie rację, bo przewidziałem, że się mylę.
Zagadka trzecia. Czy ciężar dwutlenku węgla, jaki rocznie emituje do atmosfery cała Polska, jest większy niż ważą wszyscy Polacy?
Dwutlenek węgla jest w ogóle strasznie ciężki. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo raczej nie myślę o gazach jako o czymś, co może być ciężkie. No ale ten moment, kiedy atomy węgla łączą się z atomami tlenu, naprawdę zwiększa dramatycznie tę masę. No i biorąc znowu pod uwagę, że tak naprawdę te emisje, które ja mogę sobie tak po prostu policzyć, czyli myśleć o tym, ile jadę samochodem, ile prądu zużywam, tak w domu po prostu, no pewnie znowu są niewielkim ułamkiem tego, co tak naprawdę emituję, bo pewnie większość to jest po prostu łańcuch dostaw wszystkich produktów, które mam, czyli całe jedzenie, które jem, wszystkie urządzenia, ubrania, wszystko, co kupuję.
Tak, cały twój styl życia się na to składa.
Polacy są stosunkowo szczupli w kontekście europejskim, także nie są szczególnie ciężcy, więc powiedziałbym, no znowu, ponieważ odczuwam, że ten quiz polega na tym, żeby wytrącić mnie ze strefy komfortu jak najbardziej, to powiedziałbym, że tak, dwutlenek węgla, który emitujemy w ciągu roku, waży więcej niż wszyscy Polacy razem wzięci.
Brawo, brawo. I dużo więcej. To znaczy, nawet gdybyśmy byli tak ciężcy jak Amerykanie, prawda? Gdybyśmy byli narodem mocno otyłym, to byśmy nie dali rady przeważyć tego dwutlenku węgla, które emitujemy w powietrze. To jest pytanie o nasz ślad węglowy. I ślad węglowy przeciętnego Polaka to jest, wiesz ile? 8 z kawałkiem tony dwutlenku węgla. Czyli każdy z nas swoim stylem życia przyczynia się do emisji w atmosferę ponad 8 ton dwutlenku węgla.
No i to nie wygląda najlepiej przy moich już tylko 80 kilogramach.
Nie, to jest jakieś 100 razy więcej, tak? Pytanie czwarte. Gdybyś zostawił swoją ładowarkę do smartfona cały czas w gniazdku, niezależnie od tego, czy ładujesz smartfona, czy nie ładujesz smartfona, czy wiesz, ile rocznie zużyłbyś więcej prądu, niż gdybyś tą ładowarkę wyciągał z gniazdka?
Tutaj ten tryb warunkowy twojego pytania, gdybyś, jakoś stanął mi przed oczami, bo to jest dokładnie to, co robię. Otóż moja ładowarka tkwi całą dobę w gniazdku i nie wyciągam jej.
Tak chyba robi każdy z nas tak naprawdę, bo to jest wygodne.
Tak by się wydawało naturalne.
A w dodatku ja na przykład mam kilka takich ładowarek, jedną w kuchni, drugą w sypialni, trzecią w gabinecie. Mhm.
No powiem ci, że nawet dzisiaj się troszeczkę zastanawiałem nad podobnymi tematami, bo zastanawiam się nad moimi rachunkami za prąd na przyszły rok. Myślałem o tym raczej w kategoriach finansowych, a w tym akurat momencie nie środowiskowych. Ale jeśli dobrze pamiętam jakieś fragmenty z tego, to mowa była o 15% więcej niż normalnie. Ale ile to dokładnie będzie? Nie mam zielonego pojęcia.
Niewiele. W sumie niewiele. Już ci mówię. Więc taka ładowarka, która jest nie podłączona do smartfona, ale włożona do gniazdka, zużywa minimalną liczbę prądu. To jest 0,1 W. Taką moc pochłania. To znaczy 0,1 J na sekundę. Jak to przeliczymy na rok, to gdyby ona siedziała przez rok czasu w gniazdku, to pobierze 2,5 watogodziny energii, czyli 2000 kilowato energii. To niewiele, dlatego że kilowato energii ile teraz kosztuje?
No teraz kilowatogodzina jakieś 70 groszy, ale spodziewamy się, że może być więcej.
Tak jest, czyli 2000 tej, no...
To nie jest jeszcze
to
fortuna.
To nie jest dużo, to nie jest fortuna. A więc dużo to trzymało. Wydaje się, że mało, ale teraz pomyślmy, ile tych telefonów komórkowych i ładowarek jest w całej Polsce. Niektórzy mają po 2 telefony. No tak się szacuje, że 40 milionów smartfonów jest w Polsce w tej chwili. 40 milionów ładowarek, a być może więcej, bo niektórzy mają zdublowane te ładowarki, tak jak ja. A więc w sumie, jak się policzy, przemnoży przez liczbę smartfonów w Polsce, to ja sobie tak to porachowałem, że rocznie te ładowarki bezczynnie siedzące w gniazdkach pobierają 40 milionów kilowatogodzin. 40 milionów. To jest dużo. To znaczy, można byłoby tym prądem wykorzystywanym przez te marnujące się w gniazdkach ładowarki, można byłoby na przykład zasilić 30-tysięczne miasto, takie jak Cieszyn albo Nowy Targ. Całe miasto.
A teraz pomyślmy o tym, że to są tylko te ładowarki. To nie są telewizory podłączone do gniazdka, ale nie używane w danym momencie. To nie są komputery, lampy i wszystkie inne sprzęty, których też nie wyjmujemy z gniazdka co chwilę. I nagle zaczyna mieć sens to, że w niektórych krajach przy gniazdkach elektrycznych są przełączniki.
W Wielkiej Brytanii są takie
chociażby
przełączniki.
Chociażby. No i nagle okazuje się, że to brytyjskie dziwactwo ma jednak sens.
No tak, tak. Ziarnko do ziarnka i zawsze coś zaoszczędzimy. Zagadka piąta. Myślę, że z matematycznego punktu widzenia będzie najtrudniejsza.
O kurczę, no szykuję się.
Gdyby recyklingowy poddano 90% puszek po napojach, o ile więcej byśmy ich mogli wyprodukować z tony aluminium?
Jeśli 90% recyklingujemy, no to no, najprostsza odpowiedź brzmi to, jakby odzyskujemy 90%, ale nie, bo przypuszczam, że w tym procesie recyklingu aluminium jakąś część się traci. To znaczy jest jakaś pewnie sprawność tego procesu, sprawność czy w każdym razie wydajność. No i tak nie mam pojęcia, ile to jest, ale gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że na przykład połowa. Czyli powiedziałbym, że odzyskalibyśmy 45% tego, co włożyliśmy, co by nam dawało no, niecałe 50% więcej.
Mylisz się. W idealnej sytuacji dostaniemy z jednej tony aluminium 10 razy więcej puszek. Dlatego, że z tych odzyskanych puszek możemy znowu odzyskać część aluminium, wyprodukować kolejne puszki, a z tych kolejnych puszek również odzyskać część aluminium i wyprodukować kolejne puszki i mamy po prostu szereg geometryczny do zsumowania.
Czyli to nie jest po prostu zwykła liniowa sytuacja, że raz po prostu odzyskaliśmy to aluminium, zrobiliśmy nowe puszki, tylko one znowu jeszcze raz wchodzą do obiegu, jeszcze raz i za każdym razem odzyskujemy tyle samo z nich. No tak, no to wyjaśnia, że to jest zupełnie inna skala proporcji. To trochę przypomina mi tę sytuację, kiedy wiemy, że jeśli składamy kartkę papieru na połowę bardzo wiele razy, to ona w końcu osiąga niemal nieskończone
rozmiary. Tak jest, to ta siła szeregu geometrycznego, który naprawdę bardzo mocno rośnie. I teraz, jeśli się dobrze policzy ten problem matematycznie, no to wychodzi właśnie, że przy 90% recyklingu, jeśli nie mam żadnych strat, jeśli wszystko odzyskujemy i z całej tej ilości aluminium, jeśli zrobimy puszki, to z jednej tony aluminium będziemy w stanie uzyskać 10 razy więcej puszek niż przy zerowym recyklingu. A więc opłaca się recyklingować. Jeszcze ci powiem, że obecnie w Polsce wcale nie mamy złego poziomu recyklingu. Odzyskujemy, szacuje się, 80% puszek. I przy 80% recyklingu, stosując ten sam rachunek matematyczny, z jednej tony aluminium odzyskujemy 5 razy więcej puszek.
Czyli warto walczyć o te 10%.
Warto, ale bo jeszcze to podwaja jakby nasz zysk w tym
tak,
momencie.
Ale jeszcze dorzuciłbym to, że wiesz, jakby bierzemy tutaj pod uwagę samo to aluminium. Bardziej mówimy jakby o ekonomii obrotu tym aluminium. Ale tak się zastanawiam, że za każdym razem, kiedy przetapiamy puszkę w kolejną puszkę, no to jednak zużywamy energię, zużywamy, nie wiem czy wodę, ale wyobrażam sobie, że przynajmniej trochę tak. Mhm. I być może należałoby znaleźć formę opakowań, które nie będą wymagały tego.
Absolutnie, ale powiem ci, że produkcja aluminium z rudy boksytu, bo tak to się robi oryginalnie, prawda, jest bardzo energochłonna, dochodzi do skażenia gleby, wtedy po wodę i powietrze, a to aluminium odzyskane i poddane recyklingowi kosztuje aż 60% mniej, tak się szacuje, a, 60% mniej.
Czyli czystszy jest proces przetapiania niż pozyskiwania na nowo.
Tak jest. Zużywa się przy tym procesie już recyklingu 95% mniej energii. Tu mam takie oszacowanie. Jedna tona aluminium z odzysku oszczędza 4 tony rudy boksytów i 700 kilo ropy naftowej. i prawie nie zanieczyszcza powietrza ani wody, bo to jest na tyle czysty proces. A więc opłaca się. Opłaca się naprawdę recyklingować i odzyskiwać te materiały, które zużywamy. To jeszcze taka ciekawostka. Gdybyśmy ten recykling naprawdę doprowadzili do sztuki i odzyskiwali 99% puszek i poddawali je, znowu je przerabiali na kolejne puszki, 99%, to byśmy z jednej tony aluminium mogli zrobić 100 razy więcej puszek niż przy zerowym recyklingu.
Czyli w zasadzie moglibyśmy zapomnieć o przetwarzaniu nowej rudy na puszki, tylko używać ciągle w obiegu tych samych.
Absolutnie. I tak można powiedzieć, do tego powinniśmy dążyć wszelkimi innymi surowcami. Ze złotem, miedzią, srebrem i tak dalej, i tak dalej.
No tylko problemem jest pewnie logistyka, tak? Bo pewnie łatwiej skoordynować wydobycie i przetwarzanie rudy, niż zbieranie od milionów ludzi po kilka puszek, które...
No, należałoby zupełnie przeprogramować cały nasz przemysł opakowań tak naprawdę. Bo w tej chwili na przykład te opakowania, w którym kupujemy mleko na przykład, one są złożone z kilku warstw różnych. Tam jest i papier, i plastik, i właśnie aluminium. No to bez sensu. To jest strasznie trudno potem odzyskać i przetwarzać na nowo.
No mam nadzieję, że to się uda, ale tutaj przynajmniej recepta jest stosunkowo prosta, bo to, co możemy zrobić, to po prostu wrzucić puszki tam, gdzie powinny trafić metale.
Tak jest. Powiem ci, że całkiem niezłą masz intuicję.
Wiesz, ja po prostu wykształciłem sobie takie poczucie, że wszystko jest gorzej niż mi się wydaje i jak najwyraźniej to czasami popłaca.
Ja jak przygotowywałem te zagadki, to naprawdę byłem zdumiony, bo moja intuicja była kompletnie inna.
No ja po prostu przyglądam się czasami tym liczbom i regularnie, kiedy przygotowuję jakiś wykres albo analizę danych dotyczącą różnych ekologicznych zagadnień, zazwyczaj natrafiam na jednostki, które są tak duże i tak przytłaczające, że wielokrotnie muszę sprawdzać, ile zer mają na końcu i chyba to po prostu wpływa na moją intuicję.
A polecam ci wobec tego taką książkę, Matematyka na zielono, autorstwa Mike Kramer. I to jest książka dla dorosłych, dla dzieci, dla wszystkich tak naprawdę. I tam jest masa takich właśnie pożytecznych obliczeń, które dają nam intuicję tego, jak wygląda ekologia, zużycie zasobów i jak od naszego stylu życia tak naprawdę zależy jakość świata, w jakim żyjemy.
Naszego stylu życia, ale dla mnie prawdopodobnie najważniejsza rzecz, o której dzisiaj powiedzieliśmy, jest taka, że jakkolwiek ważne są nasze wybory i to, co robimy na co dzień, to wtedy, kiedy mówisz na przykład o proporcjach zużycia wody w domu, a przez na przykład ten cały łańcuch dostaw, to mam poczucie, że trzeba pamiętać, że szczególnie ważne jest to, żeby oddziaływać też na duży biznes, na duże przedsiębiorstwa, na całe systemy dostaw i na całą gospodarkę światową, bo to w niej bardzo często tkwi największa część tego problemu.
Zgadzam się.
Dziękuję, byłem pytany i starałem się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafię. Jarosław Kopeć, dział danych Gazety Wyborczej.
Dziękuję, zadawałem bardzo trudne pytania ekologiczne. Piotr Cieśliński, dział nauki Gazety Wyborczej.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest Fundacja mBanku, popularyzator matematyki, wydawca bezpłatnych książek i e-booków edukacyjnych.